Godzina dziekańska.
W studiu Radia Mors w audycji Godzina Dziekańska gościmy dzisiaj pana doktora habilitowanego Mariusza Makowskiego, profesora UG. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest pan dziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to wydział, który właśnie obchodzi 25-lecie.
Tak, dokładnie 1 września 1991 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został wyodrębniony jako oddzielny wydział w strukturach naszego uniwersytetu. Początkowo był to Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, następnie doszło do rozdziału. Od 1991 roku, od 1 września funkcjonujemy jako oddzielny byt. Stąd 25-lecie, właściwie zaczęliśmy 26 rok, tak na dobrą sprawę.
Z tej okazji została wydana książka nawet, 25-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, którą przed chwileczką otrzymałem od pana, bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Ale czytałem o tej książce, że to jest poprawiona wersja książki 60-lecie chemii na Pomorzu czy w Gdańsku?
Można powiedzieć, że historia chemii naszej uniwersyteckiej sięga już w tej chwili 65 lat. 5 lat temu z okazji 20-lecia to w zasadzie było połączenie kilku rocznic, bo to była rocznica 20-lecia naszego wydziału i 60-lecia dokładnie chemii, gdańskiej chemii.
Uniwersyteckiej,
dokładnie.
Jak się zaczęła ta uniwersytecka chemia w Gdańsku?
No nasze korzenie sięgają, jakby nie patrzeć, Politechniki, tego okresu powojennego. W zasadzie my i Politechnika mieliśmy wspólne korzenie i stąd pojawili się pierwsi założyciele naszej chemii. To był 45 rok. Zaczęło funkcjonować Państwowe Pedagogium w Oliwie. Tak? Następnie w kolejnych latach powstały Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W Wyższej Szkole Pedagogicznej zostały na początku utworzone 3 wydziały. Był to Wydział Filologiczno-Historyczny, Geograficzno-Biologiczny oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. No i, ale tu są oczywiście takie dane szczątkowe, prawdopodobne, ponieważ nie ma dokładnych dokumentów. Prawdopodobnie funkcjonowały one na podstawie dekretu od września 1952 roku. Później pierwsze informacje pojawiły się o powierzeniu magistrowi inżynierowi Januszowi Salińskiemu obowiązków dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku z dniem 1 września 1952 roku. To mogę tutaj przytoczyć nazwiska pierwszych dyrektorów Wydziału Przyrodniczego, Geograficznego, Biologicznego oraz Matematyki czy Fizyki Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. To były osoby pani Zofia Matysik w latach 52-56, później pan Dobrowolski, no profesor Sokołowski, który też był pierwszym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego i długoletnim rektorem, panowie Franciszek Puchaczewski, już czasy i kolejno czasy Uniwersytetu, pan Gottfried Kupryszewski, który już piastował funkcję dziekana w strukturach Uniwersytetu, później panowie, pan profesor Kwiatkowski, no pan profesor Zbigniew Grzonka, który był w tym czasie, gdy formował się, gdy wyodrębniany był Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor Grzonka był, pełnił funkcję rektora naszego Uniwersytetu w 1991 roku. I był też dziekanem tego wydziału przyrodniczego oraz matematyki, fizyki i chemii.
Czyli Wydział Chemii dosyć często, że tak powiem, zaczynał przewodzić uniwersytetowi, bo jeszcze wspomnę o panu profesorze Bernardzie Lamku, który też był rektorem, czyli już trzecia osoba z wydziału, która pełniła najwyższą funkcję na uniwersytecie.
Mamy chyba to szczęście jako wydział, że to można powiedzieć trzy wybitne osobistości pełniły funkcję rektora. To wspomnę, wspomniany wcześniej pan profesor Janusz Sokołowski, a kolejno pan profesor Grzonka i teraz do roku 2016 funkcję rektora pełnił też profesor Bernard Lamek. No dodam tylko, że też obecnie w gronie prorektorów znajduje się poprzedni dziekan naszego wydziału, pan profesor Piotr Stepnowski, który jest prorektorem do spraw nauki i współpracy z zagranicą. I mam też taką nadzieję, że nie są to ostatni rektorzy, także jeszcze ta historia naszego wydziału, że pracownicy naszego wydziału jeszcze będą mieli zaszczyt pełnienia tej funkcji.
Rozumiem, że to sprzyjało rozwojowi wydziału. Najlepiej świadczy o tym budynek, który przecież od paru lat funkcjonuje. Wcześniej państwo funkcjonowali w ogóle poza kampusem przy ulicy Sobieskiego.
W nowym budynku funkcjonuje nam się bardzo fajnie. Ja muszę powiedzieć, że ja zawsze jak rozmawiam z moimi młodszymi kolegami, to porównuję stary budynek i nowy, zwłaszcza z tymi, którzy nie mieli jeszcze okazji funkcjonowania w starym budynku. Zawsze im mówię, że to jest tak, jakbyśmy przenieśli jednego z królów Polski średniowiecznych do czasów współczesnych. To jest zdarzenie, to jest praktycznie przeskoczyliśmy kilka epok. Oczywiście tamten budynek miał swój klimat, byliśmy bardziej skondensowani. No, nie należy zapominać, że w tamtym budynku funkcjonowaliśmy na powierzchni około 11 tysięcy metrów kwadratowych. Teraz ta powierzchnia jest prawie trzykrotnie większa, prawie 29 tysięcy metrów kwadratowych. Ale dzięki temu, że przenieśliśmy się do nowych budynków Wydziału Chemii, mogliśmy też zaproponować bardziej klarowny i przejrzysty podział, jeżeli chodzi o pomieszczenia. Wydział jest podzielony w tej chwili na dwie części, w zasadzie na trzy części można powiedzieć. Jest to część taka naukowo-badawcza, część dydaktyczna i część administracyjna. Część dydaktyczna i administracyjna są częściami ogólnie dostępnymi, o ile a w przypadku części tej naukowo-badawczej one są, no, jest tutaj ograniczony dostęp. Także tutaj uprzywilejowani pracownicy poszczególnych, pracownicy, doktoranci i studenci wykonujący swoje projekty dyplomowe mają akces do tych części pomieszczeń. A jeżeli chodzi o poprzedni budynek, to też pewnie pan doskonale pamięta, bo miał pan pewnie okazję wielokrotnie ten budynek zwiedzać i oglądać.
No, tam w tym budynku nie byłem, byłem w bibliotece obok, bo tam się mieściła jeszcze biblioteka też, do której studenci innych wydziałów trafiali.
Też korzystali z tych zbiorów. W tamten budynek, no, stary historyczny budynek, ale no, nie mieściliśmy się w nim. Był dla nas zdecydowanie za ciasny. Zajęcia odbywały się od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Teraz staramy się ustawiać tak plan zajęć, żeby te zajęcia kończyły się no, o 16, maksymalnie o 17. Tak to się odbywa. Głównie jeżeli są jakieś zajęcia, to są to z reguły zajęcia z zewnętrznymi nauczycielami, zewnętrznymi wykładowcami. Co jeszcze? Tamten budynek stwarzał też pewne, no, były pewne zagrożenia, bo proszę pamiętać, że w jednej części w zasadzie mieliśmy taki kompleks, nazwijmy to, trzech budynków, z czego no, dwa znajdowały się po drugiej stronie ulicy, więc trzeba było...
Był wypadek słynny, kiedy tam jedna ze studentek, nie wiem, chyba zginęła nawet.
Tak, to był wypadek, o ile sobie dobrze przypominam, to był wypadek, albo to był wypadek w listopadzie 2000 roku. Akurat tam była taka sytuacja, że trzy osoby zostały potrącone, z czego jedna pani zginęła. No, wjechała osoba. Prawdopodobnie to był student Politechniki, który spieszył się na zajęcia, przynajmniej tak się tłumaczy, przynajmniej takie do mnie informacje dotarły i no, spowodował kalec, to znaczy tam uszkodzenie ciała dwóch innych osób, a jedna osoba zginęła na miejscu.
W tej chwili jest bezpiecznie wewnątrz kampusu, w jednym budynku. Oprócz tego, że tak powiem, gabarytowej zmiany, czy jakościowej pod względem tego, że krócej się zajęcia mogą odbywać, jak wygląda kwestia laboratoriów? Czy one są lepiej wyposażone, lepszy sprzęt? Czy to się nie wiązało bezpośrednio z całą przeprowadzką, czy przy okazji znaczy były jakieś inwestycje?
Jeżeli chodzi o kwestie laboratoryjne, laboratoria są wyposażone w najnowocześniejsze tego rodzaju meble laboratoryjne. Mamy w pełni funkcjonalne i działające wyciągi dygestoria. Odpowiednie tworzywa zostały użyte do wykonania stołów laboratoryjnych, jak też i podłóg. Szafki są przesuwane, są możliwości do podłączania, dołączania kolejnych instalacji dodatkowych. Gazy są tak jak woda bieżąca, płyną z centralnych dystrybutorów, co jest już dużo bezpieczniejsze. Tak samo woda demineralizowana przez lata dostarczana nam przez system, który zapewniła nam jedna z firm, której nazwy nie będę wymieniał, bo nie mogę je reklamować. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście zostały poczynione w miarę oczywiście możliwości funduszy dodatkowe doposażenia laboratoriów dydaktycznych. Czasami nam się udaje pozyskiwać tą specjalistyczną aparaturę, która pozostaje z reguły w dyspozycji wydziału, a często jest tak, że wykonawcy grantów zakupują aparaturę i sprzęt już w ramach własnej pracowni, w ramach własnych jednostek, w których wykonywane są badania. Oczywiście w ramach współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, zarówno wewnątrz wydziału, jak i na zewnątrz wydziału, jest możliwe wykorzystywanie tej infrastruktury badawczej. Także.
Na stronie wydziału znalazłem informacje o spotkaniach z pracodawcami. Czy w ramach takiej współpracy też mogą Państwo liczyć na jakąś właśnie pomoc przy zakupie odpowiedniego sprzętu? To są duże firmy, tak jak Lotos na przykład. Teoretycznie powinien mieć budżet na takie.
Przede wszystkim od już kilku lat w ramach naszego wydziału zaczęła funkcjonować tak zwana Rada Konsultacyjna. Rada Konsultacyjna zrzesza, najogólniej mówiąc, pracodawców i osoby współpracujące z naszym, chcące współpracować z naszym wydziałem. Możemy powiedzieć, że to, upraszczając, że to są potencjalni pracodawcy. Co tutaj jest wartością dodaną? Przede wszystkim udało nam się wprowadzić na studiach przedmiot, który jest prowadzony całkowicie przez praktyka z przemysłu. Ja myślę, że to jest wartość dodana dla studentów, ponieważ studenci, duża wartość dodana, ponieważ studenci mogą przede wszystkim poznać, jak funkcjonuje zakład pracy, że kosmetyk, który powiedzmy, no strzelam, tak, kosmetyk czy produkt, gotowy produkt, to nie jest to, co pokazują nam na reklamie, że tam jest jednak większy, ten proces wyjścia tego produktu na rynek zewnętrzny jest bardziej złożony. Trzeba mieć pomysł, trzeba przeprowadzić odpowiednie badania, zaprojektować najpierw całe przedsięwzięcie w skali mikro, następnie przenosimy taki proces technologiczny już do skali makro, następnie wdrażamy reklama, logistyka i tym podobne rzeczy. Wracając do Pana pytania, jeżeli chodzi o spotkanie z pracodawcami. Podczas ostatniego listopadowego posiedzenia Rady Konsultacyjnej, w którym uczestniczyłem, po prostu doszliśmy do wniosku, że dobrze będzie zapoczątkować taki cykl spotkań z pracodawcą. Celem tego spotkania jest przedstawienie zasad funkcjonowania zakładu i danego zakładu, w zależności od tego, kto ten zakład, jaki zakład jest prezentowany. I chodzi nam też o to, żeby wyposażyć studenta czy potencjalnego naszego absolwenta w tak zwane umiejętności, kompetencje takie miękkie, żeby on mógł odnaleźć się na tym rynku, żeby on wiedział, w jaki sposób odbywać nawet rozmowę, taką rozmowę kwalifikacyjną, żeby to nie była też taka, bo często pracodawcy, jak się z nimi rozmawia prywatnie, mówią, że w zasadzie my mamy fajnych ludzi, którzy są fajnie przygotowani, ale oni nie potrafią sprzedać tego, co potrafią. I to też jak gdyby tutaj te spotkania mają na celu ukierunkowania. Taką ideą tego spotkania jest, żeby to, jak ja to nazwałem, były to spotkania przy kawie. Tak? Siadamy sobie, rozmawiamy. Na razie odbyło się pierwsze spotkanie. Mamy już wypełniony kalendarz do końca roku, także a pracodawcy z Rady Konsultacyjnej z wielką ochotą wyrazili chęć na to, żeby uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach. Co więcej, zgodzili się na to, żeby zaproponować, wprowadzić do oferty studiów kolejny przedmiot, tylko z tym, że już prowadzony przez grupę pracodawców, taki o charakterze bardzo praktycznym. Proszę zwrócić uwagę, że wykształcenie chemiczne jest takim twardym, solidnym wykształceniem, ale absolwent też potrzebuje takiego nakierunkowania, w jaki sposób te swoje umiejętności, tą swoją wiedzę, swoje kompetencje sprzedać. I to jest cel tych spotkań i prowadzenia tych przedmiotów.
Zapraszam na chwilę przerwę. Wrócimy po piosence. Feel the sunlight in my face. Heard a bird's all singing grace. Opened up the eyes to see that I fell down to my knees. Looked for a shoulder to lean on. Was surprised when it was gone. Then a scream came out of lungs. I was ready. This is a new Witam po przerwie. Naszym gościem jest dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor Mariusz Makowski.
Witam ponownie.
Panie profesorze, jesteśmy po dniach otwartych Wydziału Chemii i w ramach tych dni otwartych przeczytałem, że tam się odbywały takie dziwne wykłady o pachnącej, słodkiej, słodszej i najsłodszej chemii. Z tego, co ja pamiętam z liceum, z podstawówki, to chemia mi raczej słodko nie pachniała. Nasza pani od chemii mówiła, że nie śmierdzi, że zawsze jest jakiś zapach, ale skąd pomysł na to, żeby zachęcać uczniów właśnie poprzez zapach do chemii?
Znaczy, że ja się tu z panem nie zgodzę, bo zapach chemii to jest, znaczy się zapach chemii. Właśnie, tutaj chciałbym przywołać naszą poprzednią siedzibę. Pamiętam, że jak przyjechałem na Wydział Chemii na ulicę Sobieskiego złożyć dokumenty na studia, to jak się wchodziło, tam był bardzo specyficzny zapach. Po prostu te mury już były tak przesiąknięte różnego rodzaju odczynnikami chemicznymi, że ten zapach dla osoby, oczywiście jak już później byłem studentem i pracowałem, ja tego zapachu nie czułem, ale jak się wchodziło, to był specyficzny zapach. No chemia, bez wątpienia to są zapachy. Mamy całą gamę różnego rodzaju związków już tu, zarówno tych ładnie, jak i brzydko pachnących. Mamy aminy, które no trzeciorzędowe, na przykład, których zapach przypomina psującą się rybę, ale mamy też...
No właśnie z tym się raczej kojarzy zapach chemiczny, ale, mało przyjemnym zapachem.
No ale kosmetyki, cały przemysł kosmetyczny to też jest przecież finalny produkt, bardzo ładnie pachnie i no powiedzmy sobie uczciwie, wydajemy bardzo duże pieniądze, żeby się przypodobać drugiej stronie. Zarówno dotyczy to pań, jak i panów. Więc no, nie zgodzę się z tą tezą, że chemia to nie są zapachy. No skąd pomysł? No musimy w jakiś sposób... Musimy w jakiś sposób zachęcić potencjalnych studentów, potencjalne osoby do tego, żeby no jednak polubili chemię. No, przyjęło się często, zresztą jak się patrzy na programy kształcenia w szkołach średnich czy w szkołach podstawowych, no, tej chemii czy przedmiotów ścisłych jest coraz mniej. Można powiedzieć, że często panowało określenie, nawet zdarzało mi się uzyskiwać odpowiedzi czasami od studentów, gdy nie wiem, mówiłem, że to zadanie jest dosyć proste, bo w zasadzie zawiera tylko jedno niewiadomo, żeby to rozwiązać, rozwiązanie to jest tylko jedna niewiadoma, ale ktoś potrafił powiedzieć, że no tak, ale jestem humanistą, to ja tego, bo co to znaczy humanista, to też należałoby sięgnąć do definicji humanizmu. Druga sprawa jest taka, że no, przyjęło się przez jakiś czas, że przedmioty ścisłe są passé. Ja się z tym nie zgodzę, bo uważam, że one są tak samo jak umiejętność pisania, czy umiejętność wypowiadania się, tak samo jak umiejętność liczenia, czy jest też potrzebna. W czasie dni otwartych staramy się jak wyszukiwać, czy wychodzić naprzeciw naszym potencjalnym przyszłym studentom z taką jak najatrakcyjniejszą ofertą, czyli żeby pokazać wybuchy, co no, powiem językiem młodzieżowym, kręci strasznie chłopaków i dziewczyny, no bo zrobiliśmy jakiś boom. Zabawa w kolory, zabawa w nietypowe, niekończące się, w cudzysłowie, niekończące się reakcje oscylacyjne, które na pozór mogą trwać w nieskończoność. One oczywiście kończą się w pewnym momencie, gdy jeden z reagentów się wyczerpuje. I tak samo możemy zachęcać poprzez atrakcyjne wykłady, podczas których chcemy pokazać, że możemy ładnie pachnieć, że chemia to jest też ładny zapach, że chemia to jest ładna barwa, ładny kolor, że chemia to jest też coś bardzo interesującego, żeby od razu nie odrzucać, bo często się tak przyjął, chemia, fizyka, matematyka, ach, to są trudne przedmioty. To są pewnie, na pewno są trudne, ale są, jak to się mówi, do przejścia i do zrozumienia, tylko trzeba oczywiście też chcieć.
Jest wielu chętnych, żeby przyjść na Wydział Chemii i się uczyć chemii?
W tej chwili muszę panu powiedzieć, że mamy to szczęście, iż od jakichś trzech lat, odkąd jesteśmy, funkcjonujemy w nowych budynkach, udaje nam się, właściwie nawet wcześniej, udawało nam się nasze limity, które mamy na studia, wypełniać. W tym roku po raz pierwszy wystartował od października nowy kierunek, który prowadzimy wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym. Jest to biznes chemiczny. Na kierunku biznes chemiczny mamy limit 60 miejsc. Mieliśmy prawie dwóch chętnych na miejsce, co biorąc pod uwagę niszowość kierunku studiów, jakim jest chemia, jakim są studia ścisłe, no to dla nas to był sukces niewyobrażalny. Na normalną chemię mamy limit 240, mówię o pierwszym stopniu studiów oczywiście, na pierwszym stopniu studiów ten limit wypełniamy. Mówię o stanie przyjętych, bo oczywiście później z różnych studenci, czy przyszli studenci mogą składać dokumenty w kilka miejsc. No i później się okazuje, że tam jakaś część osób nie podejmuje tych studiów. Wracając jeszcze do biznesu chemicznego, no współpraca, w zasadzie jest to już druga inicjatywa wspólnie prowadzona z Wydziałem Ekonomicznym. Pierwszą inicjatywą jest to biznes i technologie ekologiczne, są to studia drugiego stopnia, one są administrowane przez Wydział Ekonomiczny. Współpraca układa nam się świetnie na jednym i na drugim kierunku, na wspomnianym kierunku biznes i technologie ekologiczne. Tam jest limit troszeczkę mniejszy, ale za to prace są bardzo fajne, ponieważ są to prace o takim charakterze interdyscyplinarnym. I biorąc pod uwagę te nasze doświadczenia z tej współpracy z Wydziałem Ekonomicznym, poszliśmy za ciosem, utworzyliśmy drugi kierunek studiów, w którym jest biznes chemiczny. W tym kierunku to są studia, co jest bardzo ciekawe, są to pierwsze studia inżynierskie na naszym uniwersytecie, 3,5-letnie, także absolwenci tych studiów uzyskają tytuł zawodowy inżyniera. Są to studia 3,5-letnie, czyli 7-semestralne. I tutaj współpraca, podobnie jak w przypadku poprzedniej inicjatywy, układa nam się super. Troszeczkę nam niestety zamiera ochrona środowiska. Na ochronie środowiska mamy limit mniejszy, jest to limit 90-osobowy. Też jest wypełniany na pierwszym stopniu studiów. Jednak później, bym powiedział tak, jeżeli chodzi o procenty, to około 40% osób nie podchodzi, nie podejmuje tego studiowania. Jeżeli chodzi o drugi stopień studiów, na drugim stopniu mamy chemię i studenci tutaj z reguły kontynuują studia pierwszego stopnia. Najczęściej są to nasi absolwenci, ale też mamy osoby tak zwane, no, można powiedzieć, z Polski, z ośrodków z Torunia. Wiem, że mamy co roku kilkoro studentów. Mamy też studentów z Bydgoszczy, ale przyjeżdżają też do nas studenci, no, nazwijmy to, z bardzo egzotycznych jak dla nas miejsc, typu Kraków czy Wrocław, czyli można powiedzieć, że skończyły, czy Poznań, skończyły dobre ośrodki, ale zdecydowały, że przyjęły sobie taką ścieżkę kariery. Pierwszy stopień studiów zrobię w jednym mieście, w drugi stopień w drugim mieście, a ewentualne studia doktoranckie jeszcze w innym mieście, czyli taką, powiedzmy sobie, klasyczne przykłady działania systemu bolońskiego, trójstopniowego systemu bolońskiego. W tym roku akademickim, od tego roku akademickiego, czyli 2016-17, też po raz pierwszy wystartowała chemia niestacjonarna, czyli tak zwana zaoczna. Więc tutaj udało nam się zebrać 20, bodajże 4 osoby, uzyskaliśmy zgodę na uruchomienie tego kierunku i można powiedzieć, że odnajdujemy się dość dobrze. Wcześniej te rekrutacje, wcześniej 3 lata temu, 4 przepraszam już będzie, tak, 4 i 3 lata temu rekrutację mieliśmy znacznie wyższą, ponieważ mieliśmy taki atraktor w postaci kierunków zamawianych. Czyli to była, no bym powiedział, rzecz, która przyciągała potencjalnych studentów. No, nie oszukujmy się, 1000-złotowe stypendia dla 50% studentów z każdego rocznika objętego tutaj finansowanie w ramach kierunków zamawianych, to był duży atraktor.
Jakie jest przygotowanie maturzystów do studiowania chemii? Czy trzeba uzupełniać im jakieś dziedziny wiedzy, czy właściwie są już gotowi do tego, żeby podjąć studia?
Poziom jest różny, bo generalnie no, powszechnie mówi się, że poziom spadł. Z poziom zarówno szkolnictwa, no, poziom szkół średnich jest dużo niższy niż był powiedzmy do tej pory. Ale z drugiej strony jakoś ten świat idzie naprzód, więc nie możemy mówić, znaczy spadek jest, to jest oczywiście, to jest zauważalne. Jakie jest przygotowanie? Myślę, że uczniowie nie mają, podejrzewam, tej wiedzy takiej twardej, którą my mieliśmy 20-30 lat temu, czy 40 lat temu, ale nie jest chyba najgorzej. Dobrym posunięciem moim zdaniem Ministerstwa Edukacji było wprowadzenie, ponowne przywrócenie matematyki na maturze. Uważam, że matematyka mimo wszystko jest uważana za królową nauki i ktoś, kto zna podstawy matematyki, jest w jakiś sposób lepiej wyposażony w umiejętność bardziej logicznego myślenia, aczkolwiek też tutaj nie chciałbym mówić, że humaniści myślą logicznie, oczywiście, ale no, jeżeli ja patrzę z perspektywy oczywiście tutaj naszego wydziału, na pewno studenci mają braki z fizyki, to jest bez dwóch zdań. No chemia też jest okrojona, dlatego też do naszych zadań należy, żeby tę umiejętność, no pierwszy rok jest takim rokiem kluczowym, gdzie troszkę materiału jest powtarzane i ten materiał jest w taki sposób wykładany, żeby ewentualnie pozwolić tym studentom na dalsze studiowanie. Przede wszystkim należy ich ukierunkować, bo ja uważam, że wszystkiego się można nauczyć. Ja jestem tego przykładem, ja też jestem, chemia nie była moim kierunkiem studiów wymarzonym, ale no, odpowiednie pokierowanie pozwoliło na to, że dałem sobie jakoś radę i skończyłem te studia, nawet nie najgorzej.
Zapraszam na chwilę przerwy. Wracamy do dyskusji po piosence.
So, when the process begins, I'll have a simple thought. A thought repeated over 1,000 times before. But the most important fact to know is that you can make it mean even more. Like a free bird without a certain reason.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest pan profesor Mariusz Makowski, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Przed przerwą powiedział pan, że chemia nie była wymarzonym kierunkiem. A jaki był ten wymarzony kierunek?
Jestem niedoszłym filologiem germańskim.
Niedoszłym? To znaczy, studiował pan już?
Nie. To znaczy się niedoszłym. To było moje marzenie. Zdawałem do Torunia na filologię germańską. Powiem tak, już żeby się za bardzo nie rozwijać. Udało mi się przejść egzamin pisemny, na egzaminie ustnym poległem. Mówiąc kolokwialnie, wtedy jeszcze były czasy, gdy armia się upominała o maturzystów, którzy nie dostali się na studia, więc a Uniwersytet Gdański, akurat na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego można było składać kserokopię dokumentów, więc złożyłem kserokopię, a w momencie, gdy uzyskałem wyniki egzaminu ustnego, dostarczyłem komplet dokumentów i już tutaj zostałem. Znaczy, miał być tylko rok. Miał być rok, ale po roku się zrobiły kolejne lata i tak już.
Co przekonało pana po tym pierwszym roku?
Co mnie przekonało po tym pierwszym roku? Stwierdziłem, że język niemiecki, że to było moje marzenie. Ja miałem oczywiście jakieś tam plany, marzenia usystematyzowane. Nawiasem mówiąc, troszeczkę związane z chemią, bo jakby nie patrzeć, wtedy chciałem skończyć filologię germańską, wyjechać do Niemiec i tam szukać sobie pracy w takim dużym koncernie chemicznym w Hoechst. No, ale plany inaczej się moje życie troszeczkę potoczyło w tym względzie. Co mnie tutaj przekonało? Nigdy nie miałem problemu w szkole z przedmiotami ścisłymi. Zdawałem też maturę z fizyki i z matematyki. To nie wiem czemu. Chyba, żeby się zabezpieczyć na różne ewentualności, na różne nieprzewidziane sytuacje. I jak tutaj przyszedłem, miałem dużo matematyki na pierwszym roku, miałem dużo fizyki na pierwszym roku, no i była ta chemia. I to stwierdziłem, że to jest bardzo fajne połączenie tych wszystkich, że chemia jest takim też fajnym połączeniem zarówno matematyki i fizyki, no i wydała mi się logiczna. Oczywiście wydaje mi się, że rozumiałem w jakiejś tam części w szkole średniej, ale tutaj zaczynałem coraz bardziej rozumieć. Poznałem fajnych kolegów, nauczyciele, kadra nauczycielska. To muszę podkreślić, że na naszym wydziale to była zawsze dobra kadra na wysokim poziomie i tak już zostało.
Czytam, że pana zainteresowania naukowe dotyczą problematyki szeroko rozumianej chemii obliczeniowej, analizy nieliniowej, potencjałów fizycznych, równowag kwasowo-zasadowych, wiązania wodorowego, chemii bio... Nawet nie potrafię przeczytać. Na czym to polega?
Chemii bio nieorganicznej pewnie.
O, właśnie.
Na czym to polega? Generalnie w tej chwili od 2014... W zasadzie doktorat, zarówno swoją pracę magisterską, jak i doktorat zrobiłem z chemii obliczeniowej. A tutaj, najogólniej mówiąc, badałem równowagi kwasowo-zasadowe, czyli równowagi praktycznie każdej reakcji, można powiedzieć, w chemii towarzyszy częściowe bądź całkowite przeniesienie protonu, jak będziemy i to w zasadzie był taki główny obiekt moich zainteresowań. Konkretnie próbowałem znaleźć zależność pozwalającą mi na wyznaczenie za pomocą metod, nazwijmy to obliczeniowych, różnego rodzaju równowag kwasowo-zasadowych z pominięciem, nazwijmy to, powiedzmy tak, stosunkowo drogiego, bo eksperyment zawsze jest czasochłonny, obliczenia, powiedzmy, są mniej czasochłonne. Następnie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk chemicznych miałem dużą przyjemność wyjazdu na staż podoktorski do chyba jednego z lepszych ośrodków na świecie, na Uniwersytet Cornella, to jest w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Tam spędziłem 2 lata, następnie kilka krótkich, tak zwanych short term visits, czyli byłem na takich miesięczno-dwumiesięcznych stażach wakacyjnych, do momentu, gdy zacząłem pełnić funkcję, czyli w zasadzie ostatni mój wyjazd był w 2012 roku, ale od tego momentu piastowałem na wydziale funkcję prodziekana do spraw studiów. No i tutaj chciałem powiedzieć, że na Uniwersytecie Cornella troszeczkę się przebranżowiłem, jeżeli chodzi o moją tematykę badawczą. Oczywiście została dalej chemia obliczeniowa, ale tutaj zacząłem pracę nad znajdowaniem potencjałów fizycznych potencjałów, które opisują oddziaływania łańcuchów ubocznych, reszt aminokwasowych, białkach i peptydach. No, powiedzmy sobie tak, celem tego tutaj naszego, to jest oczywiście część, to jest niewielka cząstka większego projektu. Ten projekt jest tutaj, muszę wspomnieć dwa nazwiska, profesor Liwo z naszego wydziału, jak i profesor Harold Szeraga z Uniwersytetu Cornella, no, są twórcami pola siłowego ANRES. Pole siłowe ANRES jest to pole, jest w ogóle co to są pola siłowe? Pola siłowe to są funkcje opisujące hiperpowierzchnię energii potencjalnej danego układu. Pola siłowe są to jakieś zbiory równań opisujące, wyrażające tą powiedzmy energię potencjalną.
Gdzie te badania mają zastosowania?
Właśnie chcę do tego zmierzyć. Chcę do tego próbuję zmierzać. Jest tutaj, jeżeli chodzi o badania te tutaj, które rozpocząłem na Uniwersytecie Cornella, jest taki zbiór, który się nazywa bazą PDB, czyli Protein Data Bank. W bazie PDB deponowane są sekwencje aminokwasowe peptydów, białek i innych układów biologicznych. Gdybyśmy chcieli na przykład zaprojektować jakąś terapię, dobrze by było poznać mechanizm działania tego miejsca, w którym ta terapia zostanie zastosowana. Przepraszam, mówię to bardzo, bardzo ogólnie, staram się, żeby to było w miarę, powiedzmy, zrozumiałe, przedstawione. Zakładam, że będą też mojego wywiadu słuchały inne osoby. I chodzi o to, że w bazie danych w tej chwili mamy zdeponowanych około 700 tysięcy sekwencji aminokwasowych, peptydów i białek, ale struktury, około 20% z nich ma tylko poznane struktury. Pozostałe nie mogą być rozwiązane za pomocą metod eksperymentalnych. Ze względów różnych. Niemożność wykrystalizowania, nie spełniają warunków eksperymentu. Stąd też z pomocą idą metody teoretyczne, czyli metody te, które przy których tworzeniu ja też mam przyjemność uczestniczyć. I teraz celem naszym jest znalezienie tak zwanego pola, opracowanie pola, które będzie w pełni ab initio, czyli ab initio tutaj w naszym rozumieniu to jest, że na podstawie sekwencji aminokwasowej będziemy w stanie przewidzieć, jako to białko będzie miało strukturę przestrzenną, a najlepiej, żeby nam się udało przewidzieć, jaki będzie jego mechanizm tworzenia tej struktury przestrzennej. Jeżeli ten mechanizm zostałby przez nas poznany, no to oczywiście moglibyśmy wtedy bardziej skutecznie działać w różnego rodzaju, projektować czy leki, czy różnego rodzaju inne terapie. Bardzo uproszczone i chaotyczne, ale mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe.
To jest to,
a od 2014 roku, od stycznia, czy w zasadzie od grudnia 2013 roku, kieruję pracownią oddziaływań międzycząsteczkowych. Ona funkcjonuje w ramach Katedry Chemii Ogólnej Nieorganicznej, której kierownikiem jest profesor Lech Murzyński. I w tej pracowni, nasza pracownia zajmuje się takim głównym celem badawczym naszej pracowni jest poszukiwanie związków kompleksowych, które badamy pod kątem bakterii grzybobójczym. To jest tak najogólniej mówiąc.
No dobrze, ponieważ jesteśmy w radiu, chcę zapytać o jeszcze jedno z pana zainteresowań. O historię muzyki rockowej.
Tak, może to trochę nietypowe jest. Znaczy może historia to jest może szeroko powiedziane, ale generalnie interesuję się muzyką rockową. Staram się jeździć na koncerty muzyki rockowej.
Gdzie ostatnio pan był?
Ostatnio byłem na... Och, tu mnie pan zaskoczył. Właśnie próbuję znaleźć kolejność. Czy to był Open Air, czy to był Systemowy Down w Łodzi. Wydaje mi się, że to był chyba w sekwencji czasowej, to był ostatni był Open Air. Ale muszę powiedzieć tak, że mam na swoim koncie kilka bardzo ciekawych koncertów. Na przykład koncert w Niemczech z okazji 35. urodzin Michaela Jacksona. Nie jest to muzyka rockowa, ale muszę powiedzieć, że było to ogromne przeżycie. Niezapomniany koncert Metallica z 2000 roku na Stadionie Gwardii, gdzie po raz pierwszy usłyszałem zespół Apokaliptyka. Interesuje mnie też muzyka lat 60. i 70. Nie ukrywam, że to klasyka Rolling Stones, Dorsey, Janis Joplin czy Jimi Hendrix. To chyba o tym nie muszę mówić. Na początku lat 90. zacząłem się interesować muzyką tak zwanego nurtu Seattle, czyli tą muzyką grunge'ową. Tu klasyka Sound Garden, Alice in Chains, czy Pearl Jam, Nirvana, chociaż niektórzy uważają Nirvana za prekursora tej muzyki grunge'owej i za kultową kapelę. Ja uważam, że jest jeszcze kilka kapel, o których należałoby wcześniej wspomnieć, takich jak Mother Love Bone, czy Pennywise, to już taka kapelka, powiedzmy sobie, bardziej punkowa. Lubię rocka gotyckiego, z takich tutaj z klasyki gotyckiego rocka, to jest Fields of the Nephilim. To był ostatni koncert, na którym byłem. To był koncert w Warszawie, w Proximie. Z półtora roku temu grali.
No to długo, trochę chyba nie było czasu na
koncerty. Troszkę jest, ale na ten rok mam plany i w czerwcu jadę na koncert do Krakowa. Miałem do wyboru, bo 15 czerwca gra Linkin Park, a 17 czerwca gra System of a Down, ale to zdecydowała córka 9-letnia, że idziemy na Linkin Park. W listopadzie mam plan, żeby pójść na zespół Two Cellos. Nie pamiętam narodowości, to są bodajże dwaj Serbowie, którzy grają na wiolonczelach rockowe covery. No i oczywiście opener w tym roku, Radiohead, na pewno będzie obiektem zainteresowań. Może coś jeszcze się gdzieś trafi po drodze.
Czy ma pan może jakiś wpływ na muzykę, która jest przy okazji uroczystości uniwersyteckich? Tutaj nie mówię o chórze naszym, który jest bardzo dobry, ale mówię o takich towarzyszących imprezach, które najczęściej są muzyka klasyczna, operetka, także czy a nie można byłoby właśnie czegoś z tego nurtu, o którym pan powiedział?
Znaczy się, powiem tak, kiedyś nawiązałem kontakt z takim bardzo fajnym, młodym, polskim, obiecującym zespołem. Zespół się nazywa Narkulips. To jest kapela pochodząca z Krakowa. To jest bardzo ciekawa, uważam, że to jest bardzo ciekawa kapela. Śledziłem ich utwory. To grają troszeczkę takiego rocka, bym powiedział, rock progresywny, pomieszany z odrobiną muzyki klawiszowej, trochę gotyckiej. Można by było ich troszeczkę delikatnie porównać do niektórych kawałków The Sisters of Mercy. Czy ja mam wpływ na taką muzykę? Powiem uczciwie, że chodzi mi w głowie pomysł, żeby zaprosić kiedyś na jakąś uroczystość wydziałową, bo myślę, że na uroczystości uczelniane są na tyle dostojne, że należy oddać pewną tam cześć, ale jeżeli chodzi o uroczystości wydziałowe, mam tu na myśli jakieś nieformalne, typu piknik chemiliadowy. Chodzi mi po głowie, żeby zaprosić jakiś może zespół, grupę osób, które zgodziłyby się na przykład wykorzystując instrumenty, skrzypce, wiolonczele czy akordeon, które mogłyby zagrać jakieś rockowe covery. No, muszę też wspomnieć o tym, że mamy na naszym wydziale zespół The Docents, w którym na gitarze gra prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą profesor Stepnowski, profesor Kwiatkowski, powiem tak, instrumenty klawiszowe. Jest też pani profesor Aleksandra Dąbrowska, która gra na skrzypcach. No i pani Kobylis, doktorantka z Katedry Analizy Środowiska, udzieliła swojego wokalu. Wychodzi to bardzo fajnie. Na piknikach chemiliadowych zespół ten przeradza się w kapelę rockową, która gra już troszeczkę ostrzej, bardziej ukierunkowanie na młodzież. No, dodam tylko, że profesor Stepnowski jest fanem na przykład muzyki The Clash, więc wiadomo, w jakim kierunku będzie to granie szło. Na pewno nie będzie to lekkie granie. No i młodzież się przy tym bawi, jest to fajne. My się też przy okazji zintegrujemy ze studentami. Nie jesteśmy tylko postrzegani jako ci, którzy siedzą, pracują i coś wymyślają, ale jako też tacy, mamy tak zwaną ludzką część naszego ludzką część naszego życia. Tak, nie jesteśmy do końca sztywni.
Dobrze, na zakończenie chciałbym poprosić, żeby zaproponował pan utwór, który będzie po naszej rozmowie.
Utwór po naszej rozmowie. Dobrze, proponuję Eros del Silencio, Entre dos Tierras.
Spróbujemy znaleźć. Dziękuję bardzo.
Proszę
naszym
bardzo.
Gościem był dziekan Wydziału Chemii, doktor habilitowany Mariusz Makowski, profesor UGE.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. Do widzenia.
tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar.
Godzina dziekańska.